Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież konsekrował w Rzymie nowy Kościół. W rozważaniu na nią Pański przypomniał, że źródłem chrześcijańskiej radości jest bliskość Boga. Przed nami watykańskie aktualności dnia. W Turcji pchnięto nożem włoskiego kapucyna. Gościem w studiu będzie pracujący w Stambule ojciec Atanazy Sulik. Następnie audycja Święty Tygodnia przypomni postać Piotra Kanizjusza. W niedzielnym magazynie 16 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy adwentową refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Wytrwałe oczekiwanie Pana. Pan przybędzie kiedyś do każdego z nas. To jest pewne i nie ma nic bardziej pewnego na świecie jak nasza śmierć. A czymże jest śmierć, jeśli nie przyjściem Pana do nas lub raczej nas do Pana? A przyjście to jest bliskie, niezależnie od tego, czy będzie ono miało miejsce dziś, jutro, za 2 lub 20 lat, bo czas biegnie szybko. A jest to czas przygotowania do tego wielkiego, najważniejszego wydarzenia naszego życia. Jest to bowiem czas, w którym dzień po dniu zarabiamy na naszą wieczność. Potrzeba czujności i wytrwania, bo mimo ważności tego wydarzenia łatwo jest je przegapić. Najpierw można przegapić, zapomniawszy o tej prawdzie w ogóle, nie zastanawiać się o celu życia, nie słuchać nawoływania Ewangelii, usuwając tę niewygodną prawdę z życia. Tak czynią ludzie niewierzący. Ale i wierzący mogą o niej zapomnieć, to znaczy nawet wiedząc o niej teoretycznie zapomnieć o jej wcielaniu w życie i nie troszczyć się o to wszystko, co jest związane z życiem wiecznym. A przecież codziennie odmawiamy modlitwę, w której stoją słowa „Przyjdź królestwo Twoje”. I zapominamy, że Pan stoi u drzwi i puka. I nie wiemy, kiedy On zapuka po raz ostatni. I czy nim On przyjdzie, usłyszymy to pukanie? Kiedyś powróci Pan, śpiewał piosenkarz francuski, pytał: Panie, czy przyjdziesz już nocy tej? Adwent to wielkie przypominanie o Panu, który przychodzi i wielkie wezwanie do wytrwałości w tym czuwaniu. Bo Pan przyjdzie kiedyś, najpierw po mnie, a potem, aby osądzić świat. Oczekujmy więc na Niego.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
I w Boże Narodzenie można pomylić prawdziwy raj ze sztucznym, przestrzegł Benedykt XVI. W rozważaniu na Anioł Pański podjął główne przesłanie liturgii dzisiejszej niedzieli.
Radujcie się zawsze w Panu. Oto przesłanie trzeciej niedzieli Adwentu. Radujcie się, bo Pan jest blisko. Mówią o tym symbole Bożego Narodzenia, żłóbek, choinka, a w Polsce także opłatek. Niech te znaki pomogą wam, waszym rodzinom, odczytać właściwy sens wawczych wydarzeń. Serce wam błogosławię.
Podstawą chrześcijańskiej radości jest bliskość Boga, który wręcz poślubił nasze człowieczeństwo, zauważył Benedykt XVI. W radości czy bólu, zdrowiu czy chorobie, nawet w chwilach próby i cierpienia, Bóg jest blisko każdego człowieka, któremu się powierza i mu ufa. Spotykając się z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański, papież wskazał realną możliwość przeżywania chrześcijańskiej radości także w dzisiejszych czasach.
Niezapomnianym świadkiem radości była błogosławiona matka Teresa z Kalkuty. Codziennie stykała się z nędzą, z degradacją człowieka i ze śmiercią. Sama, doświadczając mroku wiary, wszystkich darzyła uśmiechem Boga, powiedział papież, przypominając jej postać. Z pism matki Teresy przytoczył też receptę na raj na ziemi. W naszej mocy jest być w raju już tutaj, już teraz. Być szczęśliwym z Bogiem, to znaczy kochać jak On, pomagać jak On, dawać jak On, służyć jak On, twierdziła matka Teresa.
Tak, radość ogarnia serce służące małym i ubogim. W ludziach, którzy tak właśnie kochają, Bóg znajduje mieszkanie, a dusza jest radosna. Jeśli jednak ze szczęścia czyni się bożka, to się błądzi i trudno jest odnaleźć radość, o której mówił Jezus. Niestety, taka jest właśnie propozycja kultur, które w miejsce Boga stawiają indywidualne szczęście. Ta mentalność znajduje swój symboliczny wyraz w szukaniu przyjemności za wszelką cenę, chwytaniu się narkotyków jako ucieczki, jako schronienia w sztucznych rajach, które później okazują się całkiem złudne.
Benedykt XVI pobłogosławił przyniesione przez najmłodszych figurki Dzieciątka Jezus, które zostaną złożone w domowych szopkach. Dziękując kultywującemu te tradycje Centrum Rzymskich Oratoriów, papież zachęcił księży, rodziców i katechetów do ochotnej współpracy w wychowywaniu najmłodszych.
Benedykt XVI poświęcił nowy kościół na południowo-zachodnich peryferiach Rzymu. Świątynia dedykowana jest Matce Bożej Różańcowej i rzymskim męczennikom pochowanym w katakumbach przy Via Portuense. Parafia erygowana została ponad 90 lat temu, jednak potrzebny był nowy kościół, gdyż w ostatnim dziesięcioleciu liczba mieszkańców wzrosła tam trzykrotnie.
W liturgii uczestniczył biskup Fuldy Józef Algermisen, gdyż rodzeństwo Simplicjusz, Faustyn i Beatrycze, męczennicy z Via Portuense, współpatronują temu niemieckiemu miastu. Do najwyższej ofiary życia, jaką złożyli oni w czasach Dioklecjana, Benedykt XVI nawiązał w homilii. I dla współczesnych ich postawa jest zachętą do wierności Chrystusowi, powiedział papież.
Anche oggi.
Także dziś, nawet jeśli na inne sposoby, zbawcze orędzie Chrystusa jest kontestowane. Chrześcijanie nie mniej niż kiedyś wezwani są do uzasadniania swej nadziei, do świadczenia przed światem o prawdzie jedynego, który odkupia i zbawia. Niech więc ten nowy Kościół będzie uprzywilejowanym miejscem wzrastania w miłości tego, którego niedługo już przyjmiemy z radością Bożego Narodzenia, jako Odkupiciela świata i naszego Zbawcę.
Redentore del mondo e nostro salvatore.
Od 10 lat pieczę nad parafią, w której papież poświęcił nowy kościół, sprawuje zgromadzenie misjonarzy świętego Karola Borromeusza, wywodzące się z ruchu Komunia i Wyzwolenie. W czasie liturgii u stóp nowego ołtarza złożono relikwie świętych Karola, Kolumbana i Faustyny Kowalskiej. Po mszy konsekracyjnej Benedykt XVI spotkał się w sali parafialnej z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej komunii i z młodzieżą mającą otrzymać bierzmowanie. Opuszczając parafię Matki Bożej Różańcowej oraz męczenników Simplicjusza, Faustyna i Beatrycze, pochwalił też wiernych, którzy nie mogąc zmieścić się w nowym kościele, mimo przejmującego chłodu uczestniczyli w liturgii stojąc na zewnątrz. Z humorem papież uznał ich wiarę za odporną nawet na zimno.
W Izmirze w Turcji rano zraniono katolickiego księdza, podawaliśmy tę informację w dzisiejszym dzienniku. Na szczęście nic poważniejszego się nie stało. Naszym gościem w studiu jest ojciec Atanazy Sulik, pracujący w Stambule. Szczęść Boże, witam ojcze serdecznie.
Witam.
Przypomnijmy, kim jest zraniony kapłan.
Ojciec Adriano jest przełożonym kapucynów na całą Turcję, ma tytuł kustosza. I obecnie przebywa jako przełożony sanktuarium w Izmirze, w Efezie. Tam pracuje już od roku, ale jednocześnie pełni też obowiązek kustosza na całą Turcję dla ojców kapucynów.
Na czym polega tam praca ojców kapucynów?
Jeżeli chodzi o Izmir, a właściwie o Efez, jest to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca trwania zawsze w pogotowiu, bo jeszcze teraz jest bardzo dużo pielgrzymów. I trzeba w rannych godzinach udostępnić sanktuarium, do mszy świętej, księża. Właściwie jak zaczynają od 8 rano, to latem do 8 wieczorem muszą być na nogach.
Dużo jest tam chrześcijan?
Chrześcijan nie jest dużo, ale to jest właściwie praca dla pielgrzymów. Pielgrzymów chrześcijan przychodzi bardzo dużo. Od maja do października to już o 6.30 pracujący tam współbracia kapucyni muszą być w bazylice.
Osoba, która zraniła ojca Frankiniego, agencje podają, że już 3 lata przygotowywała się do chrztu. Kapłani nie śpieszą się z udzielaniem tego sakramentu.
U nas przygotowanie do chrztu trwa od 2 do 5 lat. Zależy, jak ktoś, kto przygotowuje się do tego chrztu, współpracuje z księdzem. Nie wiem, jaka była sprawa, ale prawdopodobnie mogły wyniknąć jakieś problemy i ojcowie kapucyni może musieli trochę więcej czasu poświęcić jemu w przygotowaniu. Nastąpiło jakieś nieporozumienie. Nie wiem szczegółów dokładnie, ale myślę, że to na tym polegała sprawa.
Czy w Stambule na przykład dużo chrztów się zdarza? W ogóle zdarzają się jakiekolwiek?
Tak, są. Nas w Europie oceniają w ten sposób. Ile chrztów, ile do pierwszej komunii, ile ślubów, ile pogrzebów. I na tej statystyce się nas ocenia. Natomiast my pracujemy w inny sposób. Mamy dużo pracy, ale my służymy dla wszystkich ludzi, także dla muzułmanów, którzy przychodzą do nas, zwiedzają do naszego kościoła, do Bazyliki Świętego Antoniego w Istambule. Nasz kościół jest otwarty od godziny 8 rano do godziny 8 wieczorem i zawsze ktoś z nas musi być w bazylice, aby służyć ludziom, odpowiadać na pytania. Ludzie przychodzą jakby do spowiedzi, ale to nie jest spowiedź. To oni przychodzą ze swoimi sprawami, mają różne zapytania i nasz proboszcz służy im w poradach, proszą o modlitwę, o błogosławieństwo. Niektórzy przychodzą co wtorek nawet, podziwiać tylko ich, że oni w kolejce czekają na rozmowę z proboszczem nawet godzina i dwie.
Jeśli chodzi o opinię o całym kraju, to niektóre ekstremistyczne przypadki, takie jak chociażby śmierć księdza Santoro, potrafią położyć się cieniem. Natomiast z tego, co ojciec mówi, wynika, że taka codzienna, normalna współpraca przebiega w sposób pokojowy.
Tak, być może, że to są takie wypadki bardzo drastyczne. My nie mamy problemów współpracy. Do nas nasi bracia muzułmanie przychodzą na rozmowy, pytają też o nasze problemy. Nawet trzeba powiedzieć szczerze, że nam pomagają. Pomagają w radach, ale pomagają w rzeczach praktycznych. My służymy pomocą dla biednych. Ale trzeba powiedzieć, że dużo ludzi muzułmanów przynosi dary w ofierze dla biednych do naszego kościoła, które potem my rozdajemy biednym. Więc nasza współpraca z muzułmanami jest bardzo dobra. Ja jestem 20 lat już w Turcji, jest to druga moja ojczyzna i ja ten kraj pokochałem i tych braci muzułmanów i tam będąc, jeżeli się tego narodu nie kocha, lepiej, żeby ktoś zostawił i wyjechał. Bo bez miłości, bez pokochania tego narodu, bez oddania im całego serca, nie można pracować.
To jest nie tylko nadzieja, to jest program praktycznie całej pracy duszpasterskiej. Proszę Państwa, przy okazji tragicznego wydarzenia, które dzisiaj miało miejsce w Izmirze, mianowicie zranienia ojca Adriano Frankiniego, o pracy duszpasterskiej i nadziejach związanych z pracą duszpasterską, tam właśnie w Turcji mówił ojciec Atanazy Sulik, pracujący w Bazylice Świętego Antoniego w Stambule. Dziękuję serdecznie.
Z Bogiem.
Święty tygodnia.
Piotr Kanizjusz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W piątek 21 grudnia wspominamy w kościele świętego Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora kościoła. Urodził się w Holandii w roku 1521. Był wybitnie uzdolniony. Studiował nauki świeckie i teologię na uniwersytetach w Kolonii, Lowanium i Bolonii. Jego młodość przypadła jednak na czasy gwałtownego rozwoju protestantyzmu. Kanizjusz nie chciał się temu biernie przyglądać. Wstąpił do zakonu jezuitów i po przyjęciu święceń kapłańskich oraz uroczystym złożeniu ślubów zakonnych został wysłany przez świętego Ignacego Loyolę tam, gdzie konfrontacja między katolicyzmem a protestantyzmem była najbardziej gwałtowna – do Niemiec. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to decyzja opatrznościowa. Piotr Kanizjusz okazał się bowiem niezmordowanym i niezrównanym obrońcą wiary katolickiej. pisał, nauczał, prowadził misje dyplomatyczne, zakładał domy zakonne, brał udział w dysputach religijnych i w każdej z tych dziedzin odnosił sukcesy. Papież Leon XIII nie zawahał się go nazwać drugim świętym Bonifacym, czyli drugim apostołem Niemiec. Najskuteczniejszym orężem Kanizjusza były jednak jego pisma. Nie pierwszy i nie ostatni raz sprawdziły się prorocze słowa świętego Hieronima, że nadejdą czasy, w których atrament pisarzy, dzisiaj dodalibyśmy także dziennikarzy katolickich, będzie równie ważny jak krew męczenników. Na szczególną uwagę zasługują napisane przez Kanizjusza katechizmy, mały, średni i duży, dostosowane do poziomu intelektualnego czytelników. Doczekały się one ponad 400 wydań. Sami protestanci przyznali, że to właśnie one wyrządziły reformacji największe szkody. Wspominając świętego Piotra Kanizjusza, warto postawić sobie pytanie o naszą znajomość katechizmu. Wiara nie jest bowiem zbiorem prywatnych wyobrażeń duchowych. Według badań przeprowadzonych przez jeden z polskich tygodników, około 20% katolików nie potrafiło wymienić ani jednego z 10 przykazań. 30% dopuszczało przerywanie ciąży, a prawie 50% było zdania, że można wyspowiadać się z grzechu pierworodnego. Oczywiście można znać katechizm na pamięć i być marnym chrześcijaninem. Podobnie jak można nie znać przykazań kościelnych i być męczennikiem wiary. Żyjemy jednak w czasach, w których kultura świecka coraz mocniej napiera na wiernych, domaga się odpowiedzi, dlaczego żyją tak, a nie inaczej. Pyta o argumenty, przedstawia własne. Katolik ma obowiązek udzielić jasnej odpowiedzi. Jeśli więc nie chcemy, aby owa kultura świecka wypłukała fundamenty naszej wiary, może byłoby dobrze odstawić jedno czy drugie kolorowe pismo i wziąć do ręki katolicką prasę czy katechizm Kościoła katolickiego pozostawiony nam przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Literki niby wszędzie te same, ale w głowie wszystko układa się inaczej. I niech przestrogą będą dla nas słowa świętego Bernardyna ze Sieny, który kiedyś powiedział, że największym przyjacielem diabła jest ignorancja w wierze. Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary obdarzyłeś męstwem i wiedzą świętego Piotra Kanizjusza kapłana. Spraw za jego wstawiennictwem, aby szukający prawdy z radością znajdowali Ciebie, a wierzący trwali przy Twoim Kościele. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.